Dobry wieczór, mówi Paryż Radio France International. Przed mikrofonem Piotr Rosochowicz. Mamy dziś niedzielę 7 września. Za szybką studia program realizują Andrea Kunowa i Fabien Menier. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników pióra Piotra Błońskiego i magazyn europejski Sylwii Gibbs oraz audycję z cyklu Polska we Francji Anny Rzeczyckiej. Potem Agnieszka Kumor zaprosi naszych słuchaczy do Francji w cyklu swych audycji zatytułowanych W bok od autostrady. Katarzyna Zawicka przekonywać nas będzie na zakończenie, że piosenka jest dobra na wszystko, a oto nasz dziennik. W poniedziałek głowa państwa francuskiego, jednocześnie prezydent Francji, Nicolas Sarkozy, jedzie z trudną misją do Moskwy i Tbilisi. Stefan Ryger.
Ambasadorzy europejscy w Tbilisi wyrażają w liście do prezydenta Sarkoziego swe głębokie zaniepokojenie co do możliwych czystek etnicznych w Gruzji i potępiają niedopuszczalne pogwałcenia przez Rosję porozumienia o zawieszeniu broni. Ambasadorzy Szwecji, Łotwy i Estonii wpuszczeni zostali przez Rosjan do strefy buforowej wokół Oksetii Południowej, ale pozwolono im odwiedzić tylko jedną wioskę, Karaleti, z dala od strefy walk, co budzi ich poważne obawy, iż w innych wioskach doszło do czystek etnicznych. Ograniczanie ruchów ambasadorów stanowi poważne naruszenie konwencji genewskiej o stosunkach dyplomatycznych, stwierdzają sygnatariusze listu do Sarkoziego, dodając, że na tym się wcale nie skończyło, gdyż Rosjanie nie przepuścili również ciężarówki z pomocą humanitarną, ani towarzyszącego im wiceministra spraw zagranicznych Litwy, Talata Kelpsy. Europejska trojka w składzie Nicolas Sarkozy jako przewodniczący Unii, Javier Solana i José Manuel Barroso zabiegać będzie w poniedziałek w Moskwie i w Tbilisi o pełne wcielenie w życie 6 punktów porozumienia o rozejmie. Priorytetem jest uzyskanie zgody Moskwy na szybkie rozmieszczenie w Gruzji niezależnych obserwatorów. Szefowie unijnej dyplomacji uzgodnili w Awinionie, że będzie ich około 200. Drugie żądanie dotyczy szybkiego wycofania z Gruzji reszty rosyjskich oddziałów. Poza tym Sarkozy chce uzyskać od Miedwiediewa gwarancję co do 6 punktu porozumienia dotyczącego wszczęcia rozmów w sprawie statusu Osetii Południowej i Abchazji, uznanych jednostronnie przez Moskwę za niepodległe. Rosja jednak nie wydaje się wcale skora do jakichkolwiek ustępstw i najwyraźniej gra na zwłokę, interpretując wedle swego widzimisię dwuznaczności układu o rozejmie.
Amerykański sekretarz stanu pani Condoleezza Rice, kończąc podróż dyplomatyczną po krajach Afryki Północnej, przybyła z Algierii do Maroka. Z marokańskimi przywódcami rozmawia głównie o terroryzmie i sposobach walki z nim. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy wysłał do Islamabadu depeszę gratulacyjną dla nowo wybranego prezydenta Pakistanu Asifa Aliego Zardariego. Wyrażam nadzieję, że dialog polityczny między Islamabadem a Paryżem zostanie znacznie pogłębiony, napisał szef państwa francuskiego, dodając, że Francja doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co dla ludności Pakistanu oznacza terroryzm. W północno-zachodniej części Pakistanu przeprowadzony został zamach samobójczy przy pomocy naładowanego materiałami wybuchowymi samochodu. Wjechał on z całą prędkością w posterunek miejscowej policji. W wyniku wybuchu 33 osoby zginęły, a co najmniej 80 zostało rannych. W południowej części Afganistanu talibowie przeprowadzili kolejny zamach samobójczy. W jednym z budynków policyjnych najpierw na parterze wysadził się w powietrze bojownik samobójca, a potem to samo uczynił inny na pierwszym piętrze. Co najmniej 8 osób zginęło, a 30 zostało rannych. Premier Francji François Fillon, występując na zakończenie letniego zgromadzenia rządzącej partii UMP, wielce krytycznie odniósł się do opublikowanego w ostatnim numerze tygodnika Paris Match reportażu dwojga francuskich dziennikarzy, którzy pokazali zdjęcia talibów odpowiedzialnych za ostatni zamach na francuskich żołnierzy w Afganistanie i przeprowadzili z nimi wywiad. Przywieźli oni także do Paryża jako dowód zegarek jednego z zabitych. Z tematów mniej drastycznych podczas zgromadzenia UMP zaproponowano utworzenie specjalnych oddziałów partyjnych UMP w liceach oraz na uniwersytetach, na uniwersyteckich kampusach. Francuska Partia Socjalistyczna ostro protestuje przeciwko jej zdaniem wyraźnemu naruszaniu neutralnego charakteru szkoły francuskiej. Obecny minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier zapowiedział, że będzie się w przyszłorocznych wyborach starał o mandat kanclerza Niemiec z ramienia SPD, z ramienia CDU. Jego przeciwniczką będzie dotychczasowa kanclerz pani Angela Merkel. Międzynarodowe jury pod przewodnictwem wybitnego reżysera Wima Wendersa przyznało nagrody w tegorocznym 65. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Złotego Lwa otrzymał amerykański film The Wrestler, Zapaśnik z Majkiem Rourke w roli głównej. Nagrody dla najlepszych aktorów wręczono francuszce Dominique Blanc za rolę w filmie L'Autre i Włochowi Silvio Orlando za rolę w filmie Papa di Giovanna. Srebrnego Lwa za najlepszą reżyserię dostał Aleksander German z Rosji za film Bumażny Soldat. Papierowy żołnierz. Specjalną nagrodę jury otrzymał film Teza Etiopczyka Haile Gerimi. Papież Benedykt XVI przybył z jednodniową wizytą do Cagliari na Sardynii. Na lotnisku witał go premier Włoch Silvio Berlusconi. Ojciec Święty odprawił mszę świętą pod Calgary, a podczas homilii wyraził swoją solidarność z mieszkańcami Haiti, których kolejnych ponad 500 osób zginęło w wyniku przejścia przez północne tereny kraju huraganów Gustaw i Hanna. Do Karaibów zbliża się kolejny cyklon Ike. W wyniku obsunięcia się wielkich bloków skalnych na slumsy w Kairze śmierć poniosło co najmniej kilkadziesiąt osób. Nieoficjalnie mówi się nawet o 500. Trwa akcja ratunkowa wydobywania spod zwałów ziemi i kamieni właśnie ofiar. W katastrofie autokaru słowackiego w Chorwacji na autostradzie z Zagrzebia do Splitu zginęło co najmniej 14 osób, a 30 zostało rannych. Z niewiadomych przyczyn autokar uderzył w ochronę metalową, odbił się i uderzył potem w słup betonowy. Grand Prix Formuły 1 na torze wyścigowym w Spa w Belgii wygrał Brytyjczyk Lewis Hamilton ze stajni McLaren Mercedes. Drugi był Brazylijczyk Massa na Ferrari, a trzeci Niemiec Heidfeld na BMW. Polak Kubica był szósty. Finn Raikkonen wycofał się z wyścigu, stąd Kubica wyszedł w ogólnej klasyfikacji na trzecie miejsce. Prowadzi Hamilton i stajnia Ferrariego. Był to dziennik RFI. Paryż, a teraz przegląd francuskich tygodników. Przed mikrofonem Piotr Błoński.
Okładkę Le Point zdobi bardzo ładny portret ministra sprawiedliwości, czyli według obowiązującego francuskiego określenia strażnika pieczęci. W tym wypadku strażniczki pieczęci pani Rachide Dati, której ciąża jest sensacją końca lata. Ale z tygodnika, który kreśli jej obszerny, dosyć bezstronny, ale w sumie sympatyczny portret, nie dowiemy się, kto jest ojcem. Pani Dati stwierdza krótko, że jej życie osobiste jest, owszem, skomplikowane, ale że stawia ona zdecydowaną granicę między sferą prywatną a publiczną. Okładkę lewicowego Le Nouvel Observateur zdobi po raz enty portret prezydenta Sarkoziego z podtytułem To wszystko, co się zmieni. Chodzi o skutki reform. Ale na razie jest tak samo jak dotąd, tylko bardziej, powiedziałby Sławomir Mrożek. L'Express zapowiada na okładce dossier na temat cen mieszkań, bo niby to sytuacja zmienia się na lepsze, ale w Paryżu nic się nie zmienia i mieszkania dalej drożeją. Tenże Express zamieszcza jednak na pierwszych stronach wywiad z Michailem Saakaszwili, prezydentem Gruzji. I to jest przynajmniej w tym tygodniku coś nowego. Czy pana kraj znajduje się pod obcą okupacją? Absolutnie tak. Pod klasyczną okupacją w typie okupacji z XIX lub XX wieku. Saakaszwili ostro też reaguje na pytanie o rosyjską reakcję. To nie była żadna reakcja, tylko zaplanowana z góry interwencja wojskowa. Na 3 dni przed wybuchem konfliktu było w Tchingwali 47 dziennikarzy rosyjskich. Kilkakrotnie uprzedzałem moich partnerów, od Angeli Merkel po przywódców amerykańskich. Nawet rosyjscy eksperci wspominali o miesiącu sierpniu. Wcześniej Moskwa przygotowała infrastruktury, w tym linię kolejową, i dostarczyła na miejsce ogromną ilość paliwa, zaopatrzenie dla 100 tysięcy żołnierzy, czyli kontyngentu większego nawet niż w czasie inwazji na Afganistan. Spodziewałem się inwazji, ale nie na taką skalę i sądziłem, że dotyczyć będzie Abchazji, a nie Osetii. Tu się pomyliłem, tak jak nie doceniłem brutalności i cynizmu rosyjskich władz. A czy przecenił pan rozmiary poparcia Zachodu? Nie. Przeceniłem tylko zdolność Zachodu do powstrzymania agresji. Nigdy się nie spodziewałem desantu sił NATO albo amerykańskich. Ale myślałem, że Zachód jest w stanie przestrzec Rosjan przed niedopuszczalnymi działaniami. Saakaszwili tłumaczy jeszcze dziennikarzowi L'Express, że Amerykanie nie są w Gruzji tak obecni, jak to sobie wyobrażają Rosjanie, zaślepieni, jak mówi, przez swą obsesję oblężenia. Rosjanie wszędzie dopatrują się Amerykanów, którzy mieliby kontrolować wszystko, łącznie z rządem. Tymczasem Ameryka wspiera Gruzję, ale nigdy nie wydała najdrobniejszej nawet instrukcji. Zresztą dlatego właśnie wybraliśmy jako aliantów USA i Europę. Niektóre sformułowania użyte we wstępniaku Le Nouvel Observateur, pióra założyciela tego tygodnika, Jean Daniela, pokazują, jak potrzebne są cytowane przed chwilą wyjaśnienia. Riposta Moskwy na nieostrożne wojownicze inicjatywy Gruzinów, czytamy, była natychmiastowa, niszcząca i stanowiąca wyzwanie. Nie tylko gruzińska potęga wojskowa została zniszczona, a jej terytorium częściowo okupowane, ale Moskwa podjęła prowokacyjną decyzję o uznaniu niepodległości dwóch gruzińskich z prawnego punktu widzenia enklaw, Abchazji i Osetii Południowej. Zacytujmy tu ponownie Saakaszwilego, który wyjaśnia, że dzięki decyzji o cofnięciu wojsk armia gruzińska zachowała 90% składu uzbrojenia i amunicji, a straciła 160 żołnierzy. To było tak, ciągnie dalej Jean Daniel, jakby Rosjanie uznali, że czara się przepełniła po bombardowaniach Serbii, niepodległości Kosowa, propozycjach wejścia do NATO Gruzji i Ukrainy. Pozostaje kwestia, jak daleko Rosjanie się zapędzą. Nieco dalej, Jean Daniel nie jest tak uległy historycznej konieczności, gdy pisze, że Sarkozy popełnił błąd, przyznając Rosji prawo do ochrony jej obywateli, gdziekolwiek się znajdują. Ale, dodaje, nie sposób zarzucać mu nawet w imię pamięci o haniebnych monachijskich ustępstwach wobec Hitlera, że poszukuje możliwości pokoju z nowymi przywódcami Rosji. Wciąż więc pokutuje porównywanie Osetii i Abchazji do Kosowa. W Le Point François-Olivier Gisbert biada, że niby jak po uznaniu Kosowa Unia Europejska miałaby sprzeciwiać się niepodległości gruzińskich enklaw. I wyciąga stąd wniosek, że lepiej poprzestać na obecnej sytuacji, bo lista separatyzmów jest długa. Tak jakby inicjatywa należała do Unii. Ciekawsze, choć czysto teoretyczne, wnioski z traktowania Kosowa jako precedensu wyciąga Salome Zurabiszwili, była minister spraw zagranicznych Gruzji, która zrobiła też karierę we francuskiej dyplomacji. Zauważa ona na wstępie swego listu do Le Nouvel Observateur, że konstytucja Kosowa potwierdza wieloetniczność tego kraju, podczas gdy zasadą uznania przez Rosję Abchazji i Osetii Południowej jest pogląd, że granice powinny dokładnie odpowiadać etnicznemu składowi ludności. W wyniku czego obie enklawy dążą do czystości etnicznej i uniemożliwienia powrotu Gruzinów. A jeśli już iść za rosyjskim rozumowaniem, pisze dalej pani Zurabiszwili, to należałoby wymyśleć ex post statut dla Kosowa. Niepełna niepodległość, czyli całkowita autonomia, bez granicy międzynarodowej i fotele w ONZ, ale zabezpieczona przez konkretną obecność społeczności międzynarodowej. Mogłoby to być według niej ciekawe rozwiązanie dla Osetii i Abchazji, podobnie jak dla wielu innych, które pragną przeżycia i bezpieczeństwa, a nie ostatecznego wchłonięcia przez rosyjski żywioł. Gruzji poświęca także i ponownie swój felieton w Le Point Bernard-Henri Lévy, z pasją odpierając fałszywe schematy i zarzuty wobec prezydenta tego kraju. Wciąż słyszymy, pisze, że Saakaszwili jest nieprzewidywalny, nieodpowiedzialny, niebezpieczny. Cóż to za kpina? Jak można mówić takie rzeczy, gdy naprzeciw niego stoi człowiek, który wśród innych popisów zrównał z ziemią Groznej, zlikwidował 1/5 ludności Czeczenii, wszedł w sojusz z Ahmadinejadem, uzbroił Syrię i postanowił pewnego pięknego ranka wznowić rejsy bombowców strategicznych uzbrojonych w głowice nuklearne. Oto jest nieodpowiedzialność, oto konkretnie osobnik nieprzewidywalny. Określanie jako niebezpiecznego prezydenta małego narodu, który stawia mu czoła, przypisywaniu mu epitetu, którego nie stosuje się do ekskagiebisty, który przekwalifikował się na masowe zbrodnie, to osobliwa koncepcja równowagi sił i sprawiedliwości. Z jednej strony Gruzin, którego jedyny błąd polegał być może na przecenieniu naszej gotowości do jego obrony. Z drugiej Rosjanin, który wdraża program zawarty w przesłaniu do Zgromadzenia Federalnego w kwietniu 2005 roku, w którym określa upadek Związku Sowieckiego jako największą katastrofę XX wieku. Największą? Większą niż Hiroshima, Auschwitz, Kambodża, Rwanda? To na dzień tego przesłania należałoby zadatować początek nowej epoki naszych stosunków z Rosją. Bernard-Henri Lévy przypomina jeszcze, że nie chodzi w tym konflikcie tylko o obronę Gruzji, lecz obronę nas samych. Chodzi o zaopatrzenie w energię. Albo Gruzja zachowuje suwerenność i integralność terytorialną i wtedy ropociąg z Baku przez Tbilisi do Ceyhanu pozostanie alternatywą dla dostaw Gazpromu i jemu podobnych. Albo też Gruzja powraca pod postsowieckie skrzydła i wtedy Francuzi, Niemcy i inni Europejczycy zależeć będą prawie całkowicie od Rosji. W perspektywie szantaż, samobójstwo za pomocą gazu, śpiączka naftowa.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
W La Rochelle nad Atlantykiem spotkali się 1 i 2 września ministrowie transportu Unii Europejskiej, aby omówić plan działania do końca 2008 roku. Wiele jest w tej dziedzinie do zrobienia. Środki transportu umożliwiają swobodne krążenie osób i towarów w Europie, a wolność przemieszczania się jest prawem zagwarantowanym przez unijne traktaty. Jest jednak coraz trudniej zagwarantować wdrożenie tego prawa w dobrych warunkach. Europejczycy coraz więcej podróżują, mieszkają coraz dalej od miejsca pracy, na przedmieściach rozrastających się miast. Samochód osobowy, symbol wolności osobistej, okazał się szkodliwy dla środowiska z powodu emisji dwutlenku węgla, a plagą na europejskich drogach stały się ciężarówki. Unijni ministrowie transportu mieli właśnie podjąć decyzję o wprowadzeniu tzw. eurowiniety, specjalnej opłaty, która byłaby pobierana od właścicieli tirów za zanieczyszczanie powietrza, hałas i przejazdy w godzinach szczytu. Pieniądze byłyby przeznaczone na cele ekologiczne. Eurowinieta w zamyśle ustawodawców z Komisji Europejskiej skłoniłaby przewoźników drogowych do zainwestowania w pojazdy mniej zanieczyszczające i do studiowania tras tak, aby uniknąć korków. Zgody jednak nie osiągnięto. Przewoźnicy drogowi są potężnym lobby. We Francji potrafili sparaliżować cały kraj, tarasując drogi, kiedy chcieli okazać swe niezadowolenie. Ministrowie transportu postanowili wprowadzić eurowinietę na razie tylko w krajach, które zgłoszą się na ochotnika. Za wcześnie widać na realizację zasady, że płacić powinien ten, kto zanieczyszcza, która zdaniem unijnych pracodawców powinna regulować problemy ochrony środowiska. Środki komunikacji miejskiej, uważane za główną broń w walce o klimat, nie nadążają za wzrostem potrzeb. Paryż jest pod tym względem europejskim rekordzistą. Posiada najbardziej zatłoczoną linię szybkobieżnej kolejki podmiejskiej RER A, która przecina miasto i jego przedmieścia ze wschodu na zachód, obsługując w sumie 46 stacji, m.in. park rozrywki Euro Disney w Marne-la-Vallée. Obliczono, że jeździ tą trasą około 1 000 000 osób dziennie, na pewno turystów, ale także stałych użytkowników, którzy podpisali w końcu petycję do władz. Skarżą się na warunki transportu, ale także na częste incydenty techniczne i spóźnienia.
Dobrze, że ludzie się mobilizują. Niedopuszczalne jest życie w takich warunkach, w takim ścisku, jedni na drugich.
W zasadzie transportem zajmują się władze miejskie i regionalne, ale tym razem apel pasażerów RER A dotarł do prezydenta Francji.
Nie pozwolę, by pasażerowie zostali zakładnikami niedopuszczalnej sytuacji w przestarzałej linii kolejki regionalnej RER. 1 000 000 osób jeździ codziennie w ścisku, przyglądając się bezradnie jałowym starciom i przestarzałym inwestycjom.
Nicolas Sarkozy skrytykował za jednym zamachem socjalistycznego przewodniczącego Rady Regionalnej, ale przeszedł jednocześnie do czynu, wysłupując z zadłużonej kasy państwowej około 300 milionów euro na modernizację RER A. Operacja ma przynieść efekty w drugiej połowie 2009 roku. Stali użytkownicy będą do tego czasu jeździli nadal ściśnięci jak sardynki w puszce, co więcej nie bardzo wierząc w poprawę sytuacji. Liczba osób osiedlających się na przedmieściach z powodu nieprawdopodobnych wysokich czynszów w Paryżu wzrasta szybciej niż skuteczność komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Specjaliści szukają rozwiązań, na przykład jak połączyć przedmieścia, nie przecinając stolicy. Pierwsza kolejka, obwodnica, kursować ma na północy Paryża w 2017 roku. Na razie pasażerowie RER A, B i D marzą głównie o tym, żeby pracować niedaleko od miejsca zamieszkania, względnie zamieszkać niedaleko pracy. Dopóki sytuacja na rynku mieszkaniowym nie zmieni się, będą to tylko marzenia. Na ostatniej przedwakacyjnej sesji plenarnej Parlament Europejski przegłosował raport na temat transplantacji ludzkich organów. Ze Strasburga mówi nasz korespondent Andrzej Geber, który poprosił o zdanie polską eurodeputowaną Genowefę Grabowską.
W dokumencie tym eurodeputowani jednoznacznie wyrazili sprzeciw wobec handlu ludzkimi narządami. Podkreślili, że wszelkie komercyjne wykorzystywanie narządów jest nieetyczne i niezgodne z podstawowymi wartościami. Obecnie według najnowszych statystyk na listach oczekujących na przeszczep w całej Europie zarejestrowanych jest ponad 60 tysięcy osób. Spośród oczekujących na nowy organ umrze od 15 do 30%. Posłowie podkreślili, że nawet jeden nieprzemyślany czyn może doprowadzić do spadku ilości przeszczepów. Uczestnicząca w debacie poseł Genowefa Grabowska apelowała o ostrożność w ferowaniu opinii dotyczących tego nadzwyczaj delikatnego problemu.
No i w Polsce mieliśmy taki przykład, kiedy nie słowem, ale jedną akcją skierowaną przeciwko lekarzowi, który zajmował się transplantacjami serca, mieliśmy do czynienia z zastojem właśnie w tej materii. Dlatego ta rezolucja, którą przyjęliśmy, nie reguluje kwestii przeszczepów w państwach członkowskich. Ona tylko sugeruje państwom podjęcie pewnych zintegrowanych działań, aby przeszczepy i całą transplantologię prowadzić w miarę podobnie w państwach członkowskich, bo do roku 2010 mamy uruchomić w Europie taką sieć informacyjną pozwalającą na transgraniczne dawstwo i przeszczepy, na panowanie nad tym także w sferze informacyjnej. My zajmowaliśmy się dwiema sprawami, aby po pierwsze dawców było więcej, bo kolejka oczekujących nam się w Europie wydłuża. Więc jeżeli mamy tak duży, brzydko powiem, popyt, a tak niewielką podaż, to się uruchamia czarny rynek i uruchamia się dostarczanie organów za pieniądze. I my przeciwko temu bardzo mocno protestujemy i chcemy kryminalizować właśnie tego typu przestępstwa, jak sprzedawanie organów, jak zmuszanie do dawstwa organów o podłożu komercyjnym. I stąd apel do państw członkowskich, aby tego typu ustawodawstwo określające właśnie dostępność do przeszczepów, zasady udzielania transplantacji i kryminalizację niegodnych zachowań wprowadzić. Mówiliśmy także o potrzebie likwidacji turystyki transplantacyjnej, bo wiadomo, że bogaty Europejczyk łatwiej uzyska nerkę w Indiach, czy sprowadzi sobie nawet serce z Chin, mając pieniądze, no ale nam nie o to chodzi. Taka turystyka transplantacyjna powinna zniknąć i również były sugestie, żeby osoby, które ją uprawiają, były poddane karze. Osobną kwestią było dawstwo organów, czyli co zrobić, żeby w Europie tych organów było więcej. I tu mamy problem, ponieważ od dawcy żywego inaczej bezpieczne organy się pobiera, a inaczej tak zwane dawstwo postmortem, czyli od osób zmarłych, gdzie jest mniej czasu na ocenę jakości tego organu. I tu trzeba wypracować takie standardy i stworzyć takie zabezpieczenia, żeby nie dochodziło do sytuacji, o jakiej słyszeliśmy w Polsce, że z przeszczepionym organem przeszczepiona została ciężka, nieuleczalna choroba i osoba zmarła. I pytanie, czy to transplantolog nie dołożył należytej staranności, czy też ten organ pośpiesznie pobrany nie był należycie zbadany przez tych, którzy za to odpowiadają. To są problemy i żeby uniknąć takich sytuacji, mówimy właśnie o tym, że transplantologia ma być bezpieczna dla biorcy, niekomercyjna dla dawcy. Dawca żyjący, który daje organ, powinien mieć tylko zwrot kosztów związanych z tym procesem dawania, ale nie komercjalizować tego zjawiska. Stąd chcemy, żeby w Europie była większa świadomość, że każdy z nas może być dawcą, żeby te informacje mieć, że tak powiem, w miejscu łatwo dostępnym. Nie w dowodzie osobistym, nie w dowodzie tożsamości, ponieważ każdy z nas może zmienić zdanie na ten temat. Wtedy nie zachodziłaby potrzeba wymiany dokumentu tożsamości. Myślimy natomiast o europejskiej karcie dawcy, która towarzyszyłaby naszej decyzji świadomej, że dawcą być chcemy. W Polsce mamy inną sytuację. Mamy tak zwaną bierną zgodę. To znaczy, jeśli nie zaprzeczymy, że nie chcemy być dawcą, to wtedy dawcą jesteśmy. Natomiast my uważamy, że każdy człowiek powinien w sposób aktywny oświadczyć, czy jego ciało, czy część jego ciała ma być wykorzystana dla innego człowieka, czy nie. Czyli chcemy aktywnej decyzji, decyzji otwartej, którą komunikujemy nie tylko administracyjnie, ale członkom naszej rodziny na wszelki wypadek, po to, no, żebyśmy nie stwarzali im kłopotów naszej rodzinie, no i żeby w razie czego ta nasza wola była uszanowana. Więc to jest ważny problem, szczególnie dla Polski, gdzie nie mamy regulacji prawnych wystarczających, które określałyby cały proces transplantologiczny. Musimy szybko to dobre ustawodawstwo przygotować i musimy je wprowadzić w życie, no, żebyśmy nie odstawali od Europy i żebyśmy mogli korzystać wtedy, kiedy w innym końcu Europy będzie nerka pasująca do polskiego biorcy.
Posłowie wezwali rządy, kościoły i wspólnoty religijne do szerszego informowania społeczeństwa i zwiększenia społecznego stanu świadomości na temat oddawania narządów. Dla RFI ze Strasburga Andrzej Geber.
Europa w prasie francuskiej.
Popularny tygodnik Le Journal du Dimanche zamieścił korespondencję z Berlina pod tytułem Koszmary Angeli Merkel. Czytamy w niej, że wspomnienia z dzieciństwa Angeli Merkel grają szczególną rolę w stabilności Europy. Tomplin Wenerde, lata 50. Tatuś pastor nie rozmawiał politycy. Telefon domowy jest na podsłuchu. Mała Angi uczy się pilnie, także i rosyjskiego. I nie skarży się nawet wtedy, kiedy sowieccy żołnierze zwijają jej rower.
Wychowana pod butem sowieckim, kanclerz Niemiec Angela Merkel ma odruchy antyrosyjskie. Widok czołgów rosyjskich w telewizji budzi w niej szczególną nieufność, twierdzi Aleksander Rach, dyrektor programu Rosja-Eurazja w Niemieckim Towarzystwie Polityki Zagranicznej. Pani kanclerz czuje się wtedy bliżej antyrosyjskich elit na wschodzie Europy niż któregokolwiek z przywódców zachodnich. W głębi duszy Angela Merkel jest bardziej podobna do Polaka Donalda Tuska niż do Francuza Nicolas Sarkozy'ego.
Pani Merkel nie obwije słów w bawełnę w rozmowach z przywódcami rosyjskimi. Zarzuciła im niewspółmierną reakcję po wejściu wojsk gruzińskich do Osetii Południowej, a uznanie niepodległości tego terytorium i Abchazji uznała za nie do przyjęcia. Powiedziała, że chciałaby widzieć w przyszłości Gruzję i Ukrainę w NATO.
Jej zdaniem konieczne jest ograniczenie strefy wpływów Rosji. Merkel nie ustąpi w dwóch podstawowych kwestiach, mówi niemiecki politolog cytowany przez tygodnik Le Journal du Dimanche. Po pierwsze, nie zerwie ze Stanami Zjednoczonymi, po drugie, nie podważy konsensusu w Unii Europejskiej.
Dlatego właśnie, chociaż jest to paradoksalne, Merkel nie domagała się podjęcia sankcji przeciwko Rosji. Już podczas wizyty w Estonii zdystansowała się wobec Polski i krajów bałtyckich i broniła rurociągu pod Bałtykiem. Umowę podpisał jej poprzednik Gerhard Schröder, przyjaciel Władimira Putina, dziś członek Rady Nadzorczej rosyjskiego giganta energetycznego Gazpromu.
Angela Merkel skończyła wprawdzie z uprzywilejowanym partnerstwem łączącym Niemcy Schrödera z Rosją, ale musiała wziąć na siebie pozostawioną jej w spadku politykę niemiecko-rosyjską. Dziś prawie co drugie gospodarstwo domowe w Niemczech korzysta z syberyjskiego gazu. Przedsiębiorcy uprzedzili rząd, że niezależnie od kwestii energetycznych, odizolowanie Rosji miałoby fatalne skutki dla gospodarki niemieckiej. Rok przed wyborami parlamentarnymi Angela Merkel musi zaakceptować przewagę realiów nad wspomnieniami z dzieciństwa.
RFI, la radio du monde.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kumor.
W południowej Francji jest częstym miejscem. miejscem letniego wypoczynku Francuzów, ale zagraniczni goście mało jeszcze znają ten departament, a szkoda. Znajdą tam malownicze krajobrazy lesistych gór dostępnych dla pieszych wycieczek oraz przecinające je pasma rzek i strumieni, na których uprawia się kajakarstwo górskie. Największym atutem regionu jest idealnie zachowana przyroda, a za jego gastronomiczny symbol uznaje się od wieków kozi ser Picodon. Ardèche, jako się rzekło, leży na południu Francji. Administracyjnie departament należy do dużego regionu Rodan-Alpy, Rhône-Alpes. Swym północnym krańcem sięga masywu centralnego, który w tym miejscu przechodzi w Sewenny. Od Morza Śródziemnego oddziela je Prowansja, a ściślej departament Gard. Idąc na wschód ku Rodanowi, górski krajobraz przeistacza się w spalony słońcem płaskowyż Garrigues, pokryty niskimi, poskręcanymi mistralem krzakami, maki i winoroślą. Wschodnią granicę Ardèche stanowi potężny rów Rodanu. Rodan jest bramą do bliźniaczego departamentu Drôme. Dlaczego bliźniaczego? Ano dlatego, że jest on również miejscem produkcji słynnego sera Picodon, który zyskał zastrzeżoną nazwę pochodzenia AOC. W poszukiwaniu serka udajmy się na farmę doświadczalną imienia Olivier de Serre od nazwiska francuskiego agronoma z XVI wieku. Farma leży niedaleko miejscowości Mirabel. Jej dewizą jest trwały rozwój i zdrowa żywność, a służyć temu mają prowadzone na miejscu badania naukowe. Po farmie oprowadza nas pan Yves Le Frille, odpowiedzialny za prace badawcze. Na 50 hektarach prowadzi się hodowlę kóz i owiec. Produkuje się sery, maleńka winnica daje regionalne wina. Prowadzone są obserwacje dzikiego ptactwa. Farmę odwiedza wielu turystów chcących poznać francuską wieś. Prowadzone są seminaria. Młody Picodon ma co najmniej 2 tygodnie i jest biały jak śnieg. W czasie dłuższego dojrzewania tworzy się szarawa skórka. Ardèche zawdzięcza swą piękną przyrodę parkowi krajobrazowemu Parc Naturel Régional de Mont d'Ardèche, który ciągnie się na powierzchni 200 tysięcy hektarów. Piesze wycieczki, które można na jego terenie uprawiać, to nie wszystko. Departament dumny jest ze swych 3 uzdrowisk: Nérac-les-Bains, Val-les-Bains i Saint-Laurent-les-Bains. Źródła w tym ostatnim uzdrowisku mają temperaturę 53 stopni. Po latach zapomnienia ich popularność powróciła w ostatnich latach wraz z modą na spa. Główną rzeką departamentu Ardèche jest Ardèche, od którego bierze departament swą nazwę. Gdzie nie spojrzeć, wzdłuż szos i dróg mnożą się jak grzyby po deszczu wypożyczalnie kajaków. Prawdziwy amator górskiej przyrody siada do kajaka, czy pogoda, czy też słota. Jednak władze departamentalne i policja czuwają, by zbytnia brawura nie pociągnęła za sobą ryzyka utraty życia. Po ulewnych deszczach rzeka wzbiera jej poziom, podnosi się i kajakarstwo jest wykluczone. Przełomy rzeki to ponętne, ale niebezpieczny sport. Lepiej przedtem wywiedzieć się o stanie wód. Nie wierząc w dobrą wolę turystów, władze przedsięwzięły tego lata eksperyment. Na brzegach rzeki postawiły kilkunastu ratowników, którzy pomagali odwrócić przewrócony kajak, a w razie potrzeby rzucali się na ratunek. Podziemne groty i jaskinie są rajem dla speleologów. Zwykli śmiertelnicy chętnie odwiedzą koronkową grotę Magdaleny, Grot de la Madeleine, w pobliżu wsi Saint-Remez. Kolejnym sportem ekstremalnym uprawianym we Francji, również przez dzieci, jest canyoning, czyli zejście korytami rzek i wodospadów przy użyciu linek i uprzęży. Tu dobrze jest również skorzystać z pomocy znającego teren przewodnika, nie zapominając oczywiście zasięgnąć informacji o stanie wód. Ardèche to kraina 3 apelacji winnych: Côte du Vivarais, Côte du Rhône oraz win regionalnych, które też mają swe apelacje. Vin de Pays de Coteaux de l'Ardèche oraz Vin de Pays des Comtés Rodaniens. Wielu producentów zrzeszonych jest w kooperatywach, jak Vigneron Ardéchois z siedzibą w miejscowości Ruons. Ich produkty nie ustępują jakością winom niezależnych producentów i coraz bardziej są znane w świecie. Przed 30 laty tutejsi winiarze podjęli ryzyko wyrwania szczepów hybryd i zasadzenia szlachetnych południowych odmian Grenache, Sensu, Syrah, jak również Gamay, Cabernet, Sauvignon i Merlot. Utrzymano lokalne odmiany Chardonnay, Châteaus, Vionnet.
Surowe, kamieniste podłoże wycisnęło z rolników wiele potu, ale warto było, powstają tu niezwykłe wina. Wiele rodzinnych winnic prowadzą młodzi 30-paroletni ludzie jak Frédéric Dortz, właściciel Domaine du Chapitre. Co ciekawe, nie brakuje kobiet. Christelle Coulange ma posiadłość w Bourg-Saint-Andéol. Dwie siostry Saladin są Marcel Dardèche. Są 21. pokoleniem produkującym wino. Najstarsze dokumenty rodzinne sięgają 1422 roku. Warto zajrzeć do Ardèche w czasie zagranicznych wojaży. Turystyka w Ardèche i inne przyjazne linki na naszej stronie internetowej www.rfi.fr / po polsku pisane razem.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Bogdan Korczowski, znany polski malarz, absolwent Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, osiedlił się w Paryżu w latach 80. Ma na swym koncie około 60 wystaw indywidualnych. Urodziłem się w środkowej Europie. Pochodzę z małego kontynentu wielu kultur, stwierdza Korczowski, którego mistrzem duchowym jest Tadeusz Kantor. Artysta przywiązany jest także do innego regionu, obrzeża Morza Śródziemnego, kolebki cywilizacji europejskiej. Rozmawiamy z nim o jego malarskich i kulturalnych upodobaniach i ostatnich wystawach. Panie Bogdanie, rok 2008 był dla Pana bardzo udany, płodny, bogaty, bo miał Pan kilka wystaw na świecie, w Paryżu, w Warszawie, w Olkuszu, w Nowym Targu, w Krakowie, w Krynicy, a ostatnio przez ponad miesiąc na południu Francji w Manosque. Czy rzeczywiście odczuwa Pan ten rok 2008 jako rok wyjątkowo pomyślny?
Tak, absolutnie. On się jeszcze nie skończył na szczęście i jeszcze, mam nadzieję, będzie trwał w sposób bardzo pozytywny. W 2008 roku po pierwsze zostałem dziadkiem. Moja córka urodziła moją wnuczkę. Mój syn skończył pierwszy rok Wyższej Szkoły Inżynierów w Nancy. Jeżeli chodzi o moją sztukę, to tak się złożyło, że po pierwsze miałem 5 wystaw w Polsce, z tego 3 w 3 BWA małopolskich w regionie krakowskim, więc Nowy Targ, Olkusz i Krynica. To była wystawa, która się nazywa Snake, wąż. Następnie miałem w Art Design w galerii Marka Pietkiewicza w Warszawie wystawę i ostatnio w czerwcu w galerii Zejście pokazałem moją eksperymentalną wystawę Fototekę, gdzie mieszam malarstwo z fotografią. Poza tym w Paryżu już miałem na początku roku wystawę w galerii Nicole Ferry, gdzie pokazywałem ostatnie serie prac i teraz właśnie się skończyła duża wystawa na południu Francji w Manosque, to jest niedaleko od Awinionu, w bardzo pięknym mieście w Liberon, gdzie fundacja Carzu zaproponowała mi, że mi dadzą całą przestrzeń, czyli 3 potężne sale wystawnicze. Wystawiałem tam 45 obrazów, które reprezentowały wszystkie moje okresy od 1985 roku, tak mniej więcej do 2005, czyli mniej więcej 20 lat pracy. Jestem bardzo z tego zadowolony, że patrząc na obrazy, które namalowałem ponad 20 lat temu, czy obrazy, które namalowałem niedawno, jest ta sama funkcjonalność tych obrazów. Nie mam się czego wstydzić po prostu. Nie pomyliłem się 20 lat temu i z tego jestem bardzo zadowolony. To jest bardzo taka prestiżowa wystawa symboliczna, bo to jest bardzo ważne dla kariery artysty. A teraz wysłałem 20 obrazów do mojej galerii w Zurichu w Szwajcarii, galeria Alex Lessinger, gdzie będę miał następną, 8. wystawę w tym roku.
Na chwileczkę może wrócę do tej wystawy w Manosque. Wydaje mi się, że pańskie malarstwo, takie bardzo, bardzo płomienne, przepełnione materią, z motywami roślinnymi, z aluzjami do Morza Śródziemnego, świetnie się wpasowuje w to miejsce w południe Francji. Zresztą ten region i całe obrzeże Śródziemnomorza pana zawsze bardzo inspirowało, interesowało.
Niewątpliwie tak, olbrzymi procent obrazów, które przeszły do historii sztuki, zostały namalowane na południu Francji. To jest sprawa światła, to jest sprawa piękna, aż do znudzenia możemy mówić o Van Goghu, o Cezanie i tak dalej, i tak dalej. Jak się idzie do Manos, to się przejeżdża obok Monsa Victoire, który Cezanne malował aż do swojej śmierci, bo Cezanne chodził codziennie i malował kilkadziesiąt razy Mont Saint-Victoire, górę Saint-Victoire i właśnie jeden z ostatnich obrazów, jak malował, była burza, on się po prostu przeziębił, był staruszkiem, przeziębił się i po prostu zmarł. No. To, więc południe Francji to jest magiczne miejsce, to jest w ogóle magiczne miejsce dla malarzy, dla wielu ludzi. Jest niesamowite światło. I Manos to jest śliczne takie śródziemnomorskie miasteczko w górach, otoczone przepięknymi terenami, lasami. Ta fundacja zawsze organizuje, jak organizuje wystawy, to organizuje raczej takie monograficzne wystawy jakichś artystów, którzy reprezentują jakąś siłę. I ich zaskoczyło właśnie to, że ja, będąc z Polski, z kraju północnego, mokrego, zimnego, potrafię mówić językiem tym śródziemnomorskim w malarstwie. Całe życie nad tym pracowałem. Tadeusz Kantor powiedział coś mniej więcej coś takiego, że opuściłem autostradę awangardy i idę moją ścieżką na cmentarz. Ja nie patrzę na co inni malują. Ja patrzę tylko, co ja maluję.
I wydaje mi się, że też z tego zakorzenienia w cywilizacji Morza Śródziemnego wyrosło pańskie zamiłowanie do znaków, liter, hieroglifów, to, co się znajduje często na pańskich obrazach, dzięki czemu stał się pan bardzo znany. Czy kontynuuje pan tę serię?
Absolutnie, znaki są wiecznie obecne w moich pracach. Chodzi o to, że po prostu znaki są rodzajem pisma. Pismo jest malarstwem, więc ja uważam, że to jest wszystko należy do malarstwa. Jeżeli pewne znaki są czytelne, no ich niech będą czytelne. Jeżeli są nieczytelne, to jest po prostu moje własne ja. To każdy może sobie interpretować jak chce. Ze względu na to, że od pewnego okresu czasu pracuję nad problemem dwuznaczności percepcji malarskiej. Między innymi ten znak, pojęcie znaku, który jest bardzo subiektywnym, prowadziłem aż do absurdu, zacząłem wprowadzać elementy robione przez z polaroidem, zdjęcia, fotografie. Używam polaroidu dlatego, że to jest odbitka unikalna. I robię serię polaroidów, które kleję, mieszam z moim malarstwem. Używam te polaroidy jako znaki, a równocześnie jako plamy kolorystyczne. Obraz jest znakiem. Obraz jest znakiem i obraz jest znakiem, w który każdy sobie interpretuje według swojego własnego ja. Bardzo nie lubię pojęcia takiego w malarstwie, jak się mówi, co chciał pan to przez to powiedzieć, albo co pan o tym myśli. Wszystko się dzieje między obserwatorem a moim obrazem. To jest mój własny szamanizm w cudzysłowie, prawda? Ja jestem tym czarnoksiężnikiem, jakimś kiedyś ktoś mnie zapytał, jak to jest robione, a powiedziałem, że to są sproszkowane nietoperze. No więc jestem taką czarownicą, która na tych obrazach, jak na miotle, lata po świecie, wystawia i tak dalej.
Powiedział pan przed chwilą, że pańskie obrazy są robione ze sproszkowanych nietoperzy, ale jednocześnie to, co jest w nich właśnie ważne z punktu widzenia formalnego, to jest ogromne nagromadzenie farby, pewien nadmiar nawet kolorów, materii. Jest pan szalenie zmysłowym malarzem, przywiązanym do formy.
Coś w tym jest cielesnego, w tej mojej całej pracy. Te moje prace, wielokrotnie mi to powiedziano, moje prace zapraszają, żeby je dotknąć. Dlatego ze względu na to ta moja materia, która jest na tych obrazach, która jest wynikiem nie wysuszonych nietoperzy, tylko tej mojej techniki specjalnej, której ja tam używam i tak dalej, po prostu jest rodzaj skóry, ciała, prawda? Ciało, które jest pokryte bliznami, które albo ziemia, albo pustynia, albo kamienie, piasek. Ja ciągle szukam czegoś, żeby siebie samego zaskoczyć, a równocześnie szukam tej satysfakcji. Jestem niezwykle leniwy, Więc muszę bardzo dużo zrobić, żeby sobie udowodnić, że nie jestem leniwy. Więc dziesiątki tych obrazów są wszędzie wokół mnie, ale ta praca jest związana z tym, że ja się nigdy na jednym nie zatrzymuję. Każdy obraz prowokuje następny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ruszyłem naprawdę w wodę, w Morze Śródziemne, nad którym byłem wielokrotnie i pływałem i nurkowałem i podróżowałem wokół, prawda? Turcja, Grecja, Egipt, Tunezja, Włochy, południe Francji, Hiszpania i tak dalej. Wszedłem w tą turkusową masę wody, ciepłej wody, nurkując i zacząłem szukać czegoś, jakiegoś znaku. To jest ta cała nowa moja seria, którą nazywam Muren albo Meduzy. I oczywiście cały czas maluję to według swojego sposobu, ze moimi znakami, według swojej techniki, ale zaczynają się pojawiać elementy, które się nigdy wcześniej nie pojawiły i zaczynają się pojawiać elementy, gdzie na przykład wprowadzam ten rysunek, olejny rysunek, prawda? Bo to nie jest na papierze, bo to jest wszystko na płótnie. I cały czas pracuję nad tą materią. Kultura antyczna, która pozostała wokół Morza Śródziemnego, jest bardzo, bardzo silnie związana z materią i to, coś oglądamy, musimy to dotknąć, żeby zrozumieć. Chodzimy po wspaniałych mozaikach, które są zrobione z malutkich, kolorowych kamyczków. Te mozaiki, kilometry kwadratowych mozaik, rzymskich mozaik, które są w kolekcjach w trzech muzeach w Tunezji. Coś niesamowitego, jak niesamowicie daleko posunięty estetyzm miała ta cywilizacja.
Dziękuję bardzo serdecznie.
On voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent la mer des reflets changeants sous la pluie.
Mówił polski malarz mieszkający we Francji Bogdan Korczowski.
On fond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie.
RFI, la radio du monde.
Les copains d'abord. Francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Obiecywałam nową płytę Artura aż kilka tygodni temu, ale stanęły nam na przeszkodzie wakacje i związane z nimi perturbacje programowe. Tak więc zaprezentuję ją z pewnym opóźnieniem, ale lepiej późno niż wcale. L'Homme du Monde znacznie odbiega od poprzednich płyt artysty. Jeśli pamiętacie Państwo te piosenki, które zamieściłam w magazynie jemu poświęconym, to zapewne przypominacie sobie ich raczej mroczną i tajemniczą atmosferę. Ta mroczność i tajemniczość zawsze w większym lub mniejszym stopniu towarzyszyły Arturowi Asz. A tymczasem teraz...
La vie, c'est le chaos. La vie, c'est le stress. La vie, c'est la panique. La vie, c'est le cirque. Alors quand je rentre le soir, j'ai besoin d'un peu de douceur. Mais si par malheur j'allume le téléviseur et que la madone m'apparaît, oh miracle, je me lève, je chante, je danse. I am dancing, oh dancing, oh dancing. c'est le Schwartz. La vie, c'est le spleen. La vie, c'est la bataille. La vie, c'est le choc. Alors quand je rentre du travail, j'ai besoin d'un peu de calme. Mais si par malheur j'allume le téléviseur et que la Madone m'apparaît, oh, miracle, je me lève, je chante, je danse. I am dancing.
Cóż za zmiana, nieprawdaż? Kto by się spodziewał, że może on być taki radosny? Można by wręcz powiedzieć w rytmie disco. Niektórzy twierdzą, że to dzięki pojawieniu się na świecie kolejnego ziemianina, czyli syna Artura Ash. Podobno, a to już są jego własne wyznania, zaczął mieć ochotę na trochę więcej słońca w życiu i w muzyce. Po to słońce zresztą udał się do Grecji. To tam stworzona została większość znajdujących się na ostatniej płycie utworów skomponowanych przez Artura aż na gitarze. To kolejna zmiana, bo dotychczas komponował na pianinie. Inny punkt widzenia, czy raczej słyszenia. I tak powstała płyta do tańca.
Baby blues sont des magnifiques satellites. Elle capte si bien baby blues. Radio City Light, City Blues. Yeah. Radio City Light. Dans la tête, elle me rend dingue, baby blues. Je l'entends aussi quand j'allume Radio City Light, City Blues. Yeah. Radio City Light. Fréquence magique de Radio City Light, City Blues. Yeah. Radio City. fermée. Alors allume-toi, beau baby blues. Sur Radio City Lights, City Blues. Yeah. Radio City Lights. Oh yeah. Radio City Blues.
Aż śpiewa już od 20 lat. Pierwszą płytę wydał 18 lat temu. Przyznać trzeba, że ta ostatnia znacznie odbiega nastrojem od wszystkich poprzednich, znacznie bliższych jazzowi. Na tej znajdujemy rytmy rockowe, bluesowe, techno. Płyta została bardzo dobrze przyjęta, ale z pewnością stanowiła duże zaskoczenie dla fanów Artura Aż. A co Państwo o niej myślicie?
Sur le téléviseur, j'ai vu la fusée de mon père redescendre sur la terre. Sur la lune, il a erré, a dansé sur la mer de sable. Mais tout le monde sait qu'un cosmonaute, quand il revient parmi nous, à supporter l'atmosphère. Il a vu de trop près l'infini. Ici tout est trop petit. Sa tête est restée là-haut dans l'univers. Papa est cosmonaute, un très bel astronaute. Papa est cosmonaute, un très bel astronome. Moi, comme un bon petit garçon, je suis resté à la maison pour protéger ma mère pendant que mon père s'envoie en l'air en apesanteur. Dans la stratosphère. Mais ma mère l'a bien compris. Il fallait qu'un jour, moi aussi, je touche l'infini. Je serai cosmonaute, un très bel astronaute. Je serai cosmonaute, un très bel astronome. J'ai tenu ma promesse, une promesse d'enfant n'est jamais perdue. Aucun désir ne s'égare dans l'univers. Ces merveilleuses nébuleuses dorées,
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116